Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. W studiu Rozmów Niedokończonych wita Państwa bardzo gorąco i serdecznie ojciec Wacław. Losy polskich dzieci czasów II wojny światowej i podziemia niepodległościowego to temat dzisiejszych Rozmów Niedokończonych. W naszym studiu witamy bardzo gorąco pana doktora Ireneusza Piotra Maja, dyrektora Muzeum Dzieci Polskich Ofiar Totalitaryzmu z siedzibą w Łodzi. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Nim przejdziemy do rozmowy, chciałbym, żeby wprowadzeniem w tematykę i w treść dzisiejszego naszego spotkania, naszych rozmów niedokończonych, był pewien krótki film. Bardzo gorąco i serdecznie proszę o uwagę przy oglądaniu.
To było tu, gdzie uderza piłka. U zbiegu ulic Brackiej i Przemysłowej w mieście Łodzi, pośrodku Polski, w grudniu roku 1942 stanęła wielka brama. Cień był tam wtedy dłuższy niż domy i drzewa, czarny i zimny. Pochłonął nas, polskie dzieci, na 2 lata strasznej nocy. Witaj, nowa dziewczynko. Jaka jesteś ładna, niezniszczona obozem. Bądź zawsze w grupie i nie próbuj uciekać. Masz na imię Zuzia? Nie, nie masz imienia. Tu wszyscy mamy numery. Zdjęcie bez uśmiechu, z przodu i z boku. Odciski paluszków. Grabież przedmiotów. Procedura jak w Auschwitz. Pożegnanie z piłką. Szary drelich na grzbiecie i drewniane trepy. Głowa ścięta na glaca. Świat w szczelnym zamknięciu. Świat kilku brudnych przedmiotów. Świat harowania, bezsenności i strachu. 25 miesięcy wojny. Walec wyrównuje nam błoto pod nogi. Ciężkie jak 100 światów, że chłopcy aż tracą przytomność. Naprawiamy buty. Żołnierskie oficerki, takie wysokie i wiele przeszły. Warzywa i owoce w lagrowych ogrodach. Nam jeść nie wolno. My tu pielimy i głodujemy. Iglarnia. Igły długie, grube, oporne, fabryczne. Krzywe, a muszą być proste. Obieramy i kroimy. Jedzenie dla Niemców. Dla nas obierzyny i piasek na dnie kotła. Płoną nasze biografie, zwijają się w popiół niebytu, archiwa metryk i twarzy. Potem nikt nam nie uwierzy, nie uwierzy w nasz obóz. Koniec wojny, 19 stycznia. Śnieżno-biało i cicho. Sztylety mrozu uderzają w twarze, a my tylko wolność czujemy, jako dreszcze nieznany i pytanie, co dalej. Wrócimy oto do ruin pustych domów. Sieroty, dorosłe dzieci, ograbione, chore, zziębnięte, niczyje, odmienione.
Thank you. Panie doktorze, niezwykle poruszający obraz. Animacja kilkuminutowa stworzona po to, żeby uświadomić dzieci o tragicznych losach ich rówieśników, które nie ominęły, nie zostały ominięte przez machinę niemieckiego totalitaryzmu, wykorzystać do cna wszystko, co się da dla dobra Rzeszy i dla pożytku Rzeszy, nawet dzieci, którym odebrano rodziny, którym odebrano dzieciństwo, którym przetrącono życie tak naprawdę. Jest pan odpowiedzialny za tworzenie Muzeum Dzieci Polskich, tego wszystkiego, czego doświadczały w okresie II wojny światowej. Proszę nam powiedzieć o tej rzeczywistości.
Rzeczywistość polskich dzieci z czasu okupacji była okrutna. Sama wojna jest niesamowitym okrucieństwem, ale to, co przeszły dzieci w Polsce, no to przekracza wszelką wyobraźnię. Przed chwilą obejrzeliśmy animację, która odnosiła się do historii jednego z miejsc, ale wyjątkowego miejsca. Jest to miejsce znane już obecnie jako były niemiecki obóz koncentracyjny dla polskich dzieci w Łodzi. I ten obóz rzeczywiście istniał, on funkcjonował, on był przez 25 miesięcy. Niemcy więzili tam polskie dzieci, bo chcę podkreślić, że był to obóz tylko i wyłącznie przeznaczony dla polskich dzieci, po to, żeby te dzieci zabijać. Warto mówić tutaj konkretnie jasno. To nie był obóz pracy, bo jaką pracę może wykonywać dziecko, które ma 2 lata, kilkanaście miesięcy, kilka miesięcy? Takie dzieci były również w tym obozie. W tym obozie były również starsze dzieci do 16 roku życia. Te starsze dzieci oczywiście musiały pracować, ale ten obóz miał na celu wyniszczenie tych młodych organizmów, doprowadzenie do tego, by w pełni zrealizować tą koncepcję, która od wielu lat była rozpatrywana w szeregach przywódców państwa niemieckiego, III Rzeszy. Ta koncepcja opierała się na zdobyciu przestrzeni życiowej na wschodzie dla rasy panów. Podkreślam, dla rasy panów. Polacy nie wchodzili tu w grę. My byliśmy w tej koncepcji pod ludźmi. Pod ludźmi były również polskie dzieci i pod ludzi trzeba było eliminować. Takie były cele polityki niemieckiej w tym czasie. Zresztą nie tylko polityki niemieckiej, bo przypomnę, że Polska była okupowana również przez Związek Radziecki i podobne losy spotkały również dzieci polskie pod okupacją sowiecką. Ale wracając do obozu na Przemysłowej, trzeba mieć świadomość okrucieństwa, jakiego dokonali tam Niemcy wobec takich niewinnych istot, które znalazły się tam często przez przypadek, można powiedzieć, bo oczywiście były tam dzieci, które nie miały rodziców, które starały się jakoś przetrwać, ale kto był temu winien? No przecież ci rodzice albo zginęli w czasie wojny, albo zostali aresztowani, albo umierali, albo już zmarli w obozach koncentracyjnych. Gdyby nie wojna, te dzieci pewnie by miały rodziców.
No właśnie, na stronie internetowej w rzeczywistościach, w faktach dotyczących obozu przy ulicy Przemysłowej napisane jest, że oficjalnym powodem utworzenia przez Niemców obozu dla małych Polaków miał być problem pozbawionych opieki dzieci polskich i ich rzekomego negatywnego wpływu na dzieci niemieckie. Problemem stały się więc dzieci, które straciły jednego lub oboje rodziców w wyniku egzekucji, aresztowań czy zsyłek na roboty przymusowe.
No tak, Niemcy zaczęli się już obawiać tego, co będzie się działo za chwilę. Przypomnijmy, że to jest rok 1942. Pojawiają się problemy na froncie wschodnim. Przełom 1942-1943 roku, no to już mamy te wydarzenia związane ze Stalingradem, za chwilę klęska na Łuku Kurskim, więc pytanie, jak się ci młodzi Polacy za chwilę zachowają? Przecież większość z nich będzie chciała walczyć o niepodległość swojego kraju tak byli wychowywani. To wychowanie w przedwojennych szkołach pokutowało w świadomości Niemców. Zdawali sobie sprawę z tego, że polska młodzież będzie chwytała za broń, że będzie walczyć. Akcja Burza jest tego najlepszym dowodem. Więc szukali różnych powodów po to, by te dzieci zamykać w takim miejscu jak obóz na Przemysłowej. Młodociani przestępcy, zaniedbani, którzy mogą sprawiać kłopoty, którzy mogą być zagrożeniem dla tej wspaniałej niemieckiej młodzieży, dla tej rasy panów. Takie elementy trzeba było likwidować i temu miał służyć właśnie niemiecki obóz koncentracyjny w Łodzi.
Kiedy mówimy o obozach koncentracyjnych, mamy przed oczami oczywiście Auschwitz, Birkenau, Gross-Rosen, Majdanek i tak dalej. Wiemy, że były tam baraki przeznaczone dla dzieci, które przyjechały w transportach wraz z całymi rodzinami. Natomiast obóz w Łodzi był w bardzo zmyślny, przemyślany sposób usytuowany w takim miejscu, żeby nikt nie dowiedział się o tym, że taka jednostka funkcjonuje.
No tak, to jest też ciekawe. Niemcy stworzyli ten obóz na terenie wydzielonym z łódzkiego getta. Była to 5-hektarowa działka, otoczona z każdej ze stron łódzkim gettem, z jednej ze strony murami cmentarza żydowskiego. Jedynym łącznikiem, który łączył właśnie obóz z częścią aryjską, była droga. Więc rzeczywiście domyślić się, że w tym miejscu znajdował się obóz dla polskich, włącznie polskich dzieci, no było trudne. Takie informacje nie przedostały się nawet do Londynu, tak? Polskie podziemie miało niewątpliwie problem, żeby rozpoznać ten obóz, dlatego że on był niewidoczny. Spodziewano się, że tam funkcjonuje też getto, a nie, że jest tam obóz dla polskich dzieci, dla polskiej młodzieży. Trzeba też podkreślić, że Niemcy ten obóz też tak usytuowali, mając świadomość tego, że wówczas ważnym elementem polityki niemieckiej jest polityka tego dodatniego przyrostu naturalnego. Trzeba było wszystko robić w tym kierunku, żeby zapewnić żołnierza na froncie, tego rekruta. Tym rekrutem miały być również zgermanizowane polskie dzieci. I w tym obozie dokonywano również takich przesłuchań, starano się wybadać, które z tych dzieci, które trafiły na to miejsce, w to miejsce nadają się do germanizacji. Jeżeli takie dzieci, powiem kolokwialnie, wyłowiono z tłumu, dzieci były następnie sytuowane w specjalnych obozach rasowych, a następnie umieszczane w ośrodkach Lebensbornu. To była taka organizacja quasi charytatywna, społeczna, która miała właśnie służyć, by ten przyrost naturalny był dodatni, a de facto pod płaszczem tych jednostek Lebensbornu germanizowano polskie dzieci, nadawano im nową tożsamość, zmieniano nazwiska, miejsca urodzenia, adresy meldunkowe i te dzieci przeznaczano do adopcji w rodzinach niemieckich. Takich dzieci, które trafiły z Polski, polskich dzieci do Niemiec, było bardzo dużo. Po wojnie tym tematem zajmował się adwokat Roman Hrabar. Był on przedstawicielem Polskiego Czerwonego Krzyża, pełnomocnikiem rządu polskiego. Udało mu się odzyskać tylko niewielką część, około 20% tych dzieci, które zostały uprowadzone, porwane przez Niemców i wywiezione w głąb Rzeszy. Okazało się, że prawdopodobnie w Niemczech po wojnie zostało jeszcze 200 tysięcy dzieci, a tylko niewielka część, czyli około 20% tych dzieci udało się odzyskać. Więc jest to swoista tajemnica, którą do tej pory wiele rodzin, być może w Niemczech, jest w stanie rozpoznać. Mianowicie w niemieckich rodzinach są krewni, którzy mają polskie pochodzenie. Są to te właśnie dzieci, które zostały porwane i zgermanizowane. Nawet nie mając świadomości swoich polskich korzeni, bo były to też bardzo małe dzieci, które od razu uczono języka niemieckiego. Więc trzeba też wziąć pod uwagę to, jak straszliwą była ta machina. Ta machina nie tylko wyniszczała, tak? Ta machina odbierała to, co najważniejsze, czyli tożsamość takiego dziecka, zmieniała całkowicie jego przeszłość, odcinała od korzeni, germanizowała, sprawiała, że te dzieci funkcjonowały już w zupełnie innym świecie.
Jedna część dzieci była wysyłana do Niemiec, żeby tam zostać adoptowane, nabrać... Z jednej strony możemy powiedzieć, dostały szansę na nowe życie, zupełnie nowe życie i stworzenie tak naprawdę zupełnie nowej swojej tożsamości. Znaczna część dzieci pozostawała na miejscu w obozie pracy. Wykonywały bardzo, bardzo trudne, jak dla dzieci, ale musiały wykonywać pracę. Na czym ta praca polegała?
Dzieci w obozie na Przemysłowej wykonywały różną pracę. Trudno powiedzieć, żeby Niemcy mieli z tego jakieś konkretne korzyści. Ta praca była wykonywana przez te dzieci przede wszystkim dlatego, żeby te dzieci jeszcze bardziej wycieńczyć. Trzeba podkreślić, że takim narzędziem Niemców do tego, żeby unicestwić polskie dzieci w tym obozie, nie były komory gazowe. Tak? Tutaj wystarczyło zastosować metodę głodzenia. Dzieci po prostu otrzymywały niewielkie racje żywnościowe. Były to głodowe racje. Trudno sobie wyobrazić, jak długo może przetrwać dziecko, które na śniadanie i na kolację otrzymuje kromkę chleba i czarno niesłodzoną kawę, a na obiad, w cudzysłowie obiad, zupę nie przypominającą zupę, to jest jakaś bryja, jak wspominali więźniowie, w środku były odpadki, jakieś robaki i to trzeba było spożyć, żeby przetrwać. Więc na takim wikcie, jak długo można przetrwać w takim miejscu, tym bardziej, że oprócz tego, że Niemcy starali się wyniszczyć biologicznie organizmy polskich dzieci, dzieci były również zdane same na siebie, opuszczone, tak jak mi się wydawało, przez rodziców, którzy do nich nie pisali na przykład listów, bo dzieci nie wiedziało o tym, że rodzice są w obozach koncentracyjnych, że rodzice już być może nie żyją, tak? Dzieci pisały takie listy do swoich rodziców. Udaje nam się ostatnio pozyskać sporo takich dokumentów i rzeczywiście przekaz, treść tych listów jest bardzo poruszająca. No bo oczywiście taki list był cenzurowany. Dziecko nie mogło napisać o tym, ile zła działo się w tym obozie, ale ostatnie wiersze pozwalały na to, władze obozowe, te osoby, które cenzurowały Wachmani, by dziecko napisało o swoich potrzebach, tak? Więc dzieci pisały o takich podstawowych rzeczach. Dzieci pisały prośby do rodziców o to, żeby rodzice przysyłali im łyżki, bo nie miały czym jeść. Żeby im przysłali rodzice wierzchy do butów, bo miały cholewki, ale nie miały wierzchów. Jeden chłopiec napisał do swojej mamy, żeby przysłała mu 20 naleśników. Dziecko nie sądziło, że to jest niemożliwe. Jemu to, co najlepsze, kojarzyło się z domem rodzinnym, z tymi wspólnymi posiłkami i chciał do tego nawiązywać. Więc te listy są bardzo poruszające. Często na te listy nie było odpowiedzi, bo nie miał kto odpisać. Nie przysyłano tym dzieciom też zbyt często paczek, bo nie miał kto tych paczek nadać. Dzieci osamotnione, wycieńczone, torturowane, bite, też po prostu zabijane, bo zdarzały się też ucieczki z obozu, próby takich ucieczek i podczas tych prób dzieci były rozstrzeliwane. Nad tymi dziećmi się po prostu też znęcano. Takich przykładów mamy bardzo dużo i na tych przykładach opierały się późniejsze procesy, między innymi proces z lat 70., słynny proces Wachmanki Eugenii Pol. Świadków było naprawdę bardzo wielu i ci świadkowie, już jako osoby dorosłe, dokładnie opowiadali o tym piekle, jakie ich spotkało w tym miejscu, jakim był obóz na Przemysłowej. Trudno sobie to wyobrazić nawet. Ostatnio zwiedzałem jedno z muzeów, gdzie przewodnik opowiadał mi, że brakuje tutaj w tym odwzorowaniu baraków tych zapachów i na przykład jakichś gryzoni. Ja odpowiedziałem, że w Łodzi, w obozie na Przemysłowej, zgodnie z tym, co stwierdzali, co opowiadali więźniowie, nie było gryzoni. Dzieci były tak głodne, że nawet to zjadały. Tak? Proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Jak możemy porównać do tego warunki, w których się obecnie wychowują nasze dzieci? Musimy mieć świadomość tego, że wojna jest strasznym złem, ale musimy też mieć świadomość tego, do czego są zdolni inni ludzie. W tym przypadku, do czego byli zdolni Niemcy.
No właśnie, obóz koncentracyjny to z jednej strony ci, którzy w obozie są, ci, którzy są zamknięci i poddani tym strasznym torturom, tej strasznej rzeczywistości życia tam, ale to też z drugiej strony ci, którzy poddają, w tym wypadku poddawali te dzieci tym torturom, tej rzeczywistości wojennej, obozowej. Jeżeli chodzi o zbrodniarzy wojennych, to generalnie możemy powiedzieć, że duża część została zidentyfikowana, część została osądzona, część nie została osądzona. Obóz łódzki był bardzo specyficzną jednostką, bo był rzeczywiście trzymany w tajemnicy. Czy udało się wychwycić, czy udało się zlokalizować tych, którzy byli za niego odpowiedzialni i tych, którzy, tak jak pan dyrektor przed chwilą powiedział, pastwili się nad tymi dziećmi, nad nimi znęcali?
Odpowiem takim językiem potocznym, osądzono Płotki. Tuż po wojnie skazano na karę śmierci Wachmanów. Była to kobieta i mężczyzna, Sydonia Bayer i Edward August. Były to osoby, które rzeczywiście odegrały taką okrutną rolę w tym obozie. No, znęcały się bezpośrednio nad dziećmi. Jeden z Wachmanów został zabity w więzieniu, prawdopodobnie przez współwięźniów. Dopiero w latach 70. rozegrał się proces Wachmanki Eugenii Pol, która podpisała wraz ze swoją rodziną w czasie wojny Volksliste. Proszę sobie wyobrazić, że ta kobieta do lat 70. praktycznie była bezkarna. Funkcjonowała bardzo dobrze w Łodzi, rozwijała swoje talenty sportowe, należała do ZBOWiD-u, Związku Bojowników Wolność i Demokrację, a nawet pracowała w jednym z łódzkich żłobków. Dopiero w latach 70. wytoczono jej proces. Był to dosyć głośny proces. Zakończył się wydaniem wyroku. Została skazana na 25 lat więzienia. Opuściła areszt, z tego co pamiętam, w 1989 roku. Jeszcze kilka lat cieszyła się wolnością. A tak naprawdę niewiele wiemy o komendancie obozu i jego zastępcach. Trzeba też jasno podkreślić, że to jest najbardziej bolesne, że te osoby, komendant i jego najbliżsi współpracownicy, tuż po wojnie znaleźli się w Niemczech. To też wskazuje na to, jak ten niemiecki wymiar sprawiedliwości no, pod tym kątem był opieszały. Tak? Dopiero na skutek procesu, który rozegrał się w Polsce, no tam pewne przesłuchania nastąpiły w Niemczech, ale one też nie przyniosły wielkiego skutku. Ciekawostką jest również to, że obóz na Przemysłowej posiadał swoją filię. W miejscowości podłódzkiej, bliżej Zgierza, jest to miejscowość Dzierżązna. Tam znajdował się przedwojenny polski majątek. Ten majątek został przejęty przez Niemców i tam swoją siedzibę miał kierownik tego majątku, Hans Fugge. Zresztą bardzo zadowolony z tej swojej misji, a jego misja, no można było powiedzieć, pokrywała się z tą misją, którą realizowano na wschodzie, zgodnie z tym generalnym planem wschodnim, czyli zagrabiania tej przestrzeni życiowej dla rasy panów. Testowano tam, jak będą funkcjonowały dziewczynki na tym terenie, bo w tym obozie w tej chwili więziono dziewczynki w wieku od 8 do 16 lat i one miały przede wszystkim wykonywać ciężkie prace polowe, więc to był najlepszy taki przykład tego, jak ta rasa panów zagospodarowała zasoby ludzkie, tych, których nie dało się zgermanizować, tych, którzy nie mieli cech aryjskich, nordyckich, można było zaprząść do niewolniczej, ciężkiej pracy, w ten sposób eksploatować, wyniszczać. To miało być miejsce dla Polaków, tak? Czyli ciężka praca i powolna śmierć. Także tutaj pod tym kątem Łódź i filia obozu w Dzierżoznej jest takim najlepszym przykładem tego, jak ta polityka III Rzeszy była realizowana.
Jeżeli któryś z dzieci kończyło 16 lat, czyli de facto no już, możemy tak powiedzieć, nie obejmowało go przebywanie w tym obozie, co się z nim działo?
Część dzieci trafiało na roboty do Niemiec, część dzieci trafiało do obozów koncentracyjnych. No już traktowane te dzieci były jako młodzież, często osoby, no, które mogły pracować, wykonywać prace fizyczne, więc można powiedzieć, tutaj nic się nie marnowało, tak? Nie było takiej sytuacji. No oczywiście były wyjątki, niektóre dzieci zwalniano, tak? Ale to były bardzo rzadkie sprawy. Opuścić obóz generalnie można było dopiero wtedy, kiedy rodzice podpisali Volkslistę. Wtedy dziecko Volksdeutschów oczywiście otrzymywało wolność. Proszę sobie wyobrazić, że były takie sytuacje, kiedy w obozie znajdowały się dzieci, których rodzice po prostu nie podpisali Volkslisty. Były to rodziny ze Śląska. Tu warto podkreślić, że z terenów Śląska w obozie na Przemysłowie było najwięcej dzieci, około 40%. Były dzieci z Wielkopolski, z Poznania, z Mosiny, były dzieci z Pomorza. Oczywiście też były dzieci z Generalnej Guberni. Z samej Łodzi tych dzieci było w sumie niewiele, ale rzeczywiście no, generalnie Niemcom zależało na tym, by te dzieci tam w tym obozie unicestwiać, wykorzystywać do ciężkiej pracy, a te, które przetrwały to piekło, no na tyle były silne, że można było je przeznaczyć do kolejnej eksploatacji, czyli wywożąc je na roboty w głąb Niemiec lub do obozów koncentracyjnych. Też ciekawostką jest to, w jakich okolicznościach dzieci trafiały do obozu. Oczywiście, tak już wspominałem, Niemcy za przestępstwo uważali to, że dziecko głodne wzięło chleb ze straganu, tak? Bo ja tego nie nazywam kradzieżą w tym momencie. Ale często dzieci trafiały do obozu z tego powodu, że zostały aresztowane podczas łapanek. Nie tylko w Łodzi, ale również w Poznaniu. W takich okolicznościach trafiła do obozu pierwsza ofiara tego strasznego miejsca to była dziewczynka z Poznania, która nazywała się Urszula Kaczmarek. Dziecko to nic nie zawiniło. Zostało wysłane przez rodziców po zakupy. Niestety trafiło na kocioł, zostało aresztowane, a następnie wysłane do Łodzi. I ta dziewczynka została w tym obozie zamordowana w sposób wyjątkowo bestialski, brutalny. Znęcano się nad nią. I no, do tej pory pamiętamy ją też między innymi z tego powodu, że prawdopodobnie była to pierwsza ofiara, która w tym obozie zginęła. Takich przypadków było o wiele więcej. Trudno mówić dzisiaj o konkretnych liczbach, niestety. Ja mam świadomość tego, że muzeum powinno powstać, Muzeum Dzieci Polskich Ofiar Totalitaryzmu, o wiele wcześniej. Jeżeli nie tuż po wojnie, to na przykład w latach 70. Cóż stało na przeszkodzie? A tak naprawdę to dzięki temu, że mieliśmy tutaj inicjatywę przede wszystkim Rzecznika Praw Dziecka, wspartą listem pana prezydenta Dudy i dzięki też wsparciu pana premiera Piotra Glińskiego, powstała instytucja kultury, którą teraz zarządzam, no tak naprawdę nadrabiamy te wszystkie braki,
właśnie
te zaległości.
Jesteście jednym chyba z najmłodszych muzeów, które powstały i takich instytucji, które powstały w ostatnim czasie, bo muzeum ma jeszcze niespełna rok.
Tak, muzeum formalnie powstało 1 czerwca poprzedniego roku, aczkolwiek działalność mogliśmy rozwinąć kilka miesięcy później, bo ten etap początkowy to są prace organizacyjne. Przez ten czas udało nam się zrobić już bardzo dużo. Przede wszystkim dotarliśmy do wielu cennych dokumentów i tutaj też moja gorąca prośba, wręcz apel, który bym chciał dzięki Państwa stacji przesłać w Polskę, by wszyscy, którzy być może mają u siebie w domach dokumenty, które wiążą się z losami ich dziadków, którzy byli dziećmi. Być może są to dokumenty bezpośrednio dotyczące Łodzi. Kto wie, może nawet tego obozu z Przemysłowej. Bardzo prosimy o kontakt, bo my poszukujemy tych artefaktów. To są dla nas takie relikwie. Przetrwało tego naprawdę bardzo niewiele. I tak naprawdę za każdy telefon, za każdy list bardzo serdecznie dziękujemy, od razu odpowiadamy. Jeżeli jest możliwość, to również docieramy do tych osób. I to jest to miejsce, które takie relikwie gromadzi. Wreszcie po tych wielu, wielu dekadach powstało muzeum, które de facto może zająć się upamiętnieniem, odkrywaniem tej strasznej historii, bo do tej pory no, raczej nikt o to nie zadbał. Oczywiście były jakieś drobne inicjatywy, były publikacje, były jakieś pojedyncze wystawy, no ale brakowało takiego miejsca na mapie Polski i dzięki polityce władz polskich, która ma na celu również rozwijanie instytucji kultury, no takie muzeum powstało. I tutaj jeszcze raz bardzo bym chciał podziękować tym wszystkim, którzy do tej pory wierzyli w to, że takie miejsce będzie. Jeszcze pamiętam półtora roku temu, jak rozmawiałem z osobami, które były zaangażowane w tą sprawę. Nikt nie wierzył, że to się uda. A jednak dzięki przychylności władz państwa polskiego takie miejsce już jest i my możemy przede wszystkim nadrabiać te braki i spłacać w imieniu państwa polskiego ten dług wdzięczności wobec byłych więźniów ocalałych, których jeszcze garstka żyje. Udało nam się również zorganizować spotkanie z ocalałymi. Przybyło do nas kilkanaście osób. Nie wszystkie osoby mogły przybyć. Było to bardzo wzruszające spotkanie. Spotkali się oni zresztą po latach i znowu mogli się podzielić z nami tą smutną refleksją, ale też takim pocieszeniem nas, czyli pracowników muzeum, że teraz to już wszystko będzie dobrze, że za chwilę powstanie nowa instytucja, nowa placówka kultury, że będziemy mieli piękny budynek, że będzie nowoczesna wystawa, która będzie docierała przede wszystkim też do młodych ludzi, bo tym ocalałym, tym byłym więźniom zależy przede wszystkim na tym, żeby do tego tematu przekonać polską młodzież. Jak ciężko w tych czasach dotrzeć takim trudnym tematem do młodzieży, no już byliśmy w stanie się niejednokrotnie przekonać o tym. Rzeczywiście temat jest bardzo trudny, ale środki masowego przekazu, technologia cyfrowa, no daje też odpowiednie możliwości. Jesteśmy w stanie dzięki krótkiemu, ale konkretnemu przekazowi dotrzeć w ciągu chwili do tysięcy odbiorców, młodych odbiorców i myślę, że na tym przekazie będzie skonstruowana ta pierwsza stała wystawa muzeum. Innego wyjścia tutaj nie ma. Oczywiście musimy mieć świadomość tego, że to jest miejsce, które wymaga upamiętnienia, które wymaga refleksji, zadumy, ale z drugiej strony mamy też świadomość tego, że nie może być to typowe muzeum z kapciami, z gablotami, gdzie nic nie wolno dotykać, że można tylko oglądać, bo w ten sposób do młodych ludzi nie dotrzemy. Nowoczesne środki, technologia cyfrowa, to daje nam możliwości, by ten temat rzeczywiście został zapamiętany, by on funkcjonował w umysłach młodych ludzi nie tylko w budynku, w nowym muzeum, ale również wtedy, kiedy już wrócą do domów, kiedy będą mogli się tym podzielić ze swoimi najbliższymi.
Dziś na terenie obozu jest bodajże osiedle.
Tak.
Informowaliśmy też na antenie Radia Maryja i w telewizji Trwam o pewnych problemach, które były przy okazji też pozyskiwania budynków na muzeum. Czy problemy rozwiązane? Chociaż tak pokrótce.
Mam nadzieję, że dzięki Bogu tak. Jest dobra wola ze strony władz miasta Łodzi. Ostatnie spotkania z panią prezydent wskazują na to, że rzeczywiście jest, no już powiem, nawet ogromna szansa na to, żeby muzeum powstało na terenie byłego obozu. to jest też intencja byłych więźniów i ich rodzin. Chcemy wybudować to muzeum na terenie obozu przy ulicy Przemysłowej. Ulica Przemysłowa jest tutaj takim symbolem, takim symbolicznym odniesieniem do tego miejsca. Nie wyobrażamy sobie, żeby muzeum powstało na innym obszarze, bo tak jak już powiedziałem przed chwilą, trzeba spłacić ten dług wdzięczności, który wynika też z wieloletnich zaniedbań. No nie zadbano niestety po wojnie o to, żeby tam, czyli na terenie tego obozu powstało, byłego obozu muzeum. Rzeczywiście odsłonięto w latach 70. pomnik Pękniętego Serca. Jest to nieformalna nazwa, formalna nazwa to pomnik martyrologii dzieci, ale ten pomnik jest usytuowany nie na terenie obozu, tylko na terenie gettowym. Naszym celem jest to, żeby to upamiętnienie bezpośrednio związane było z tym miejscem i tego tam brakuje i chcę też jasno podkreślić, że ogromne zasługi tutaj też wniósł metropolita łódzki, arcybiskup Marek Jędraszewski, który kiedy przybył do Łodzi podczas jednego ze spotkań w katedrze został poinformowany o tym, że w Łodzi istniał taki obóz jak obóz koncentracyjny dla polskich dzieci. I arcybiskup zaangażował się w tę sprawę. Jego inicjatywą były marsze pamięci, tak, które odbywały się co roku, a których celem był właśnie pomnik. I tutaj wiem, że marzeniem arcybiskupa Jędraszewskiego jest to, żeby na tym miejscu w końcu stanął krzyż. Bo pomimo tylu cierpień, tak naprawdę nie ma tam miejsca bezpośrednio na tym obszarze, gdzie można by było przyklęknąć, pomodlić się i zapalić tym dzieciom świeczkę, znicz, położyć kwiaty. Okazuje się, że najbliższym takim miejscem upamiętnienia jest cmentarz przy ulicy Kurczaki w Łodzi, gdzie znajdują się miejsca pochówków tych dzieci. Również zasługą historyków muzeum jest to, że odnaleźliśmy 77 miejsc pochówków tych dzieci. To, że jest bardzo trudna historia, dlatego że po wojnie nikt nie zadbał z władz o to, by te groby oznaczyć, by one przetrwały, a wystarczyło je tylko wskazać. A efekt jest taki, że do dziś zachowały się jedynie dwa nagrobki z tych 77, a na pozostałych grobach są pochowane już inne osoby. My prowadzimy dalej prace poszukiwawcze, oczywiście razem tutaj w współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej. Naszym celem jest to, by przeglądać dokumenty, przeprowadzać rentę archiwalną i rzeczywiście chcę tutaj obiecać, że zrobimy wszystko, by te wszystkie dzieci, wszystkie ofiary obozu zostały poprzez miejsca pochówków zidentyfikowane. Tak? Na tym nam bardzo zależy. To jest taki nasz cel. I mamy już plany a propos tego, by też na tym cmentarzu postawić monument, taki pomnik, który będzie upamiętniał te ofiary. No bo rzeczywiście mamy też świadomość, że nie wszystkie te groby już się zachowały, ale chociaż w ten sposób chcemy spłacić, jeszcze raz podkreślę, ten dług.
Losy polskich dzieci czasów II wojny światowej i podziemia niepodległościowego to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszym gościem jest pan dr Ireneusz Piotr Maj, dyrektor Muzeum Dzieci Polskich Ofiar Totalitaryzmu z siedzibą w Łodzi. Gorąco i serdecznie teraz zapraszamy naszych telewidzów do tego, żeby włączyć się we współtworzenie naszego programu. Numery telefonu do naszego studia widoczne na ekranie 56 657 0011. 56 657 0012. Dwa numery w telefonie w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Dla telewidzów z zagranicy kierunkowy do Polski 48, a następnie 56 657 0013 i 56 657 0014. Przypominamy, że są to inne numery telefonu niż te do studia radiowego. Panie dyrektorze, działalność muzeum to też działalność dydaktyczna, tak jak pan podkreślił. Przejawem tej działalności jest chociażby ten film animowany, który oglądaliśmy przed chwilą. On został zrobiony w pewnej konkretnej intencji, żeby też dzieciom w jakiś sposób ułatwić przyswajanie tej wiedzy. Ale są też inne filmy i inne projekty. Może słowo o tym.
Tak, jak najbardziej ten film anonimowy, animowany, on ma dotrzeć do młodszych dzieci.
Chociaż jest bardzo poruszający nawet dla starszych, muszę przyznać, bo...
Tak, zdajemy sobie z takiego sprawę i rzeczywiście jak już byśmy w stanie obejrzeć ten efekt końcowy, to nie było wśród nas osoby, która by nie płakała, tak? Więc to jest film bardzo wzruszający. Mamy też świadomość tego, że docieranie do tych najmłodszych odbiorców jest bardzo trudne z tym tematem. Są to sprawy, takie sprawy historii, które najnowsze, które oczywiście trzeba o nich mówić, ale trzeba też mieć świadomość tego, że wrażliwość takich małych dzieci jest, no jest specyficzna. Stąd też projekty takie, które uwzględniają również tą specyfikę, tak, ten przedział wiekowy. Ale chcemy też docierać do, przede wszystkim do starszej młodzieży z tym tematem. Stąd też nasze projekty krótkich filmów, takich, które można bez problemu umieścić na mediach społecznościowych. Troszeczkę testuję to poprzez moje dzieci w domu i staram się traktować je jako taki papierek lakmusowy i dowiaduję się od nich na przykład, tata, tak, to jest mocne, to do mnie dociera, ja to rozumiem, tak, albo no nie, to za długo jest, tak, musicie tutaj trochę popracować nad grafiką, więc dla mnie, dla moich pracowników te wskazówki są bardzo cenne, ale też mamy konkretną misję nagrywania wywiadów z ocalałymi. Oni odchodzą i ich intencją jest to też, żeby jeszcze się podzielić tymi swoimi wspomnieniami. Zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest trudne przedsięwzięcie, gdyż no niejednokrotnie pierwszy wywiad kończy się kilkoma zdaniami i jest ogromne wzruszenie. Nie ma możliwości kontynuowania go dalej. Musimy wracać do tej rozmowy przy następnej okazji. Ale też zdarzają się takie sytuacje, o której jednej z nich muszę powiedzieć, mianowicie okazuje się, że jednym z pracowników muzeum, a mianowicie portierem, była osoba, która była również więźniem tego obozu. To przypadkowa osoba. Pewnego dnia ten pan zgłosił się do mnie i powiedział: panie dyrektorze, ja jestem, można powiedzieć, żywym eksponatem, bo ja tam byłem. Na początku nie dowierzałem temu, bo też nieraz dzwonią do nas, czy też zgłaszają się różne osoby, twierdząc, że ich rodzice, dziadkowie byli w tym obozie. My to weryfikujemy. Okazuje się, że to nie był akurat obóz na Przemysłowej, ale inny obóz, na przykład obóz rasowy albo obóz przesiedleńczy. W tym przypadku okazuje się, że rzeczywiście ten człowiek był tuż pod koniec funkcjonowania tego obozu. Niemcy, ewakuując się z Łodzi w styczniu 1945 roku, zabierali nie tylko kosztowności, nie tylko grabili z rzeczy materialnych miasto, ale również uprowadzali dzieci. Te dzieci miały być później zgermanizowane i takim dzieckiem miał być ten pan Zbigniew, który jednak miał na tyle dużo szczęścia, że nie doczekał tej wywózki na zachód. Mianowicie wcześniej do Łodzi wkroczyła Armia Czerwona, Niemcy opuścili w popłochu ten obóz i on został odebrany przez matkę, która zresztą w Łodzi mieszkała, było jej łatwiej do tego miejsca dotrzeć. No takie historie też chcemy młodym ludziom przedstawiać. W ten sposób chcemy też ich zachęcać do tego, by odnajdowali w swoim sercu chęć do takiej pracy, można powiedzieć już quasi dziennikarskiej, może historycznej, bo nie tylko pracownicy muzeum mogą takie wywiady nagrywać. Mogą to nagrywać również wnuczkowie, tak? Mogą w ten sposób starać się dołożyć kolejną cegiełkę do tego gmachu nauki i uratować kolejne relacje. Tak jak mówiłem, czasu mamy bardzo mało, biorąc pod uwagę to rzeczywiście, że muzeum powstało bardzo późno i trzeba się spieszyć. Dlatego też potrzebujemy tutaj pomocy. Dlatego też ten mój apel do Państwa widzów i słuchaczy, by rzeczywiście być może popytać sąsiadów, może kogoś znajomego, a może otworzyć tą szufladę, jeszcze raz przejrzeć pamiątki rodzinne i okaże się, że znajduje się tam bardzo ciekawe zdjęcie z tego okresu. Ciężko je zidentyfikować. My służymy tutaj pomocą, wsparciem. Jesteśmy w stanie wykonać kopię tego zdjęcia, jeżeli nie będzie woli przekazania. W ten sposób nawet pomożemy, by te dokumenty też odpowiednio wyeksponować. One, tak jak mówię, będą w przyszłości relikwiami.
A wszystkich, którzy chcieliby trochę więcej poczytać czy skontaktować się z muzeum, zapraszamy też, czy chociażby zobaczyć ten film, który przed chwilą oglądaliśmy, czy te, które już powstały, również bardzo poruszające i dotykające. Zapraszamy też na stronę internetową www.muzeumdziecipolskich.pl. Poprosimy panów, może się uda adres umieścić też na belce, żeby on na dole się pojawił. A tymczasem odbieramy pierwszy telefon. Halo?
Ja się zgłaszam, bo ja byłam dzieckiem w tym czasie II wojny światowej.
A jak ma pani na imię?
Maria, jestem z Laskowic i całym mym prostym polskim serduszkiem i nauczycielską duszą kłaniam się, szczęść Boże. Tam słyszę rozmowy pana profesora tylko o tych dzieciach, które mieszkali w obecnej Polsce. Natomiast nie wiem, może ja nie dosłyszałam o dzieciach, które mieszkali na tak zwanych kresach obecnych, gdzie ziemia ta już do Polski nie należy. Ale ja urodziłam się w Złotnikach. Moim proboszczem był ksiądz Dorożeński, a wikarym ksiądz Tokarczuk. I proszę sobie wyobrazić, jak, że Polacy w Złotnikach zorganizowali się, aby wyżywić polską inteligencję, ponieważ my mieliśmy nie tylko Niemców na głowie, ale i banderowców. To było straszne. Ja to pamiętam jako dziecko. I oto zgromadzili się, mój tato był zastępcą, a pan Muszyński był przewodniczącym tej komisji, ponieważ nie było mowy, aby ktoś starszy szedł na plebanię z jakąś żywnością, bo to zaraz by banderowcy zatłukli. I oto ja jako malutka dziewczynka nie zdawałam się na rozpoznanie. Często chodziłam, czy jajeczka, czy buteleczki mleka, taką Wandzią Darmograj. Jeśli Wandziu gdzieś żyjesz, pozdrawiam cię. I oto chodziłam tam i ksiądz Tokarczuk odbierał od nas to i głaskał nas po głowach, to pamiętam. Ale pewnego dnia Ukrainiec taki, który współżył z Polakami, przyszedł do mego ojca i mówi, kiedy będą ci księża pomordowani. I oto mój tato natychmiast zaczął, ale ja nie mogę wszystkiego opowiadać, byłoby za długo, ale w każdym razie zaraz zawiadomił jednego z rolników, żeby przygotował wóz i konia i on tak zrobił i na tym wozie były rzeczy damskie. I tak, żeby się ksiądz, któremu się uda uratować, ubrał się i uciekał. I tak się stało, bo ja przecież byłam świadkiem tego wszystkiego. Ksiądz Dorożeński dostał strzał, ale tylko przez sutannę. Natomiast ksiądz Tokarczuk ubrał się w te szaty damskie i nasz rolnik prosto pojechał do Lwowa i wtedy ja już nie miałam styczności z księdzem Tokarczukiem, aż wtedy, kiedy ja udało mi się przeżyć, ponieważ jak Rosjanie wkroczyli po 17 roku do Złotnik i potem u nas w Złotnikach była tylko granica bita, a te boczne to były błotniste. I kolonia akurat, gdzie ja mieszkała, nazywała się Góra, ta ulica. I na tej pewnego dnia wszyscy Polacy wychodzili i ja nie wiedziałam po co, a patrzę, że Rosjanie pędzili polskich biednych żołnierzy. I wtedy patrzę, że mój tato, wszyscy płaczą. I jeden z żołnierzy podszedł do mojego ojca i mówi: nie płaczcie, ojciec, bo jeszcze Polska nie zginęła. I teraz moja mama znalazła się po stronie niemieckiej. Natomiast ja i babcia nas zabrała na wóz, pojechaliśmy w pole i tam bardzo dużo dni spędziliśmy z głodu i zimna. I pewnego razu zobaczyłam, że myszka wlazi do dziurki, przyszłam do niej i mówię: myszeczku, weź mnie do swego pokoju. To tak nawiasem, bo ja to pamiętam. I proszę sobie wyobrazić, wróciliśmy. Wojna się zakończyła, wróciliśmy do Złotnik i dostaliśmy kartkę, bo tato już był w wojsku, ale to za dużo mówienia było. I przysłał nam bardzo piękną kartkę na jajku, to znaczy na zielona, bo to się zbliżały święta wielkanocne. I siedział biały polski orzeł i napisał pod spodem: pilnujcie dziateczki tego ptaszka, bo to nasz. I to Ukrainka, która pocztę roznosiła, dała znać banderowcom. Oni przyszli w nocy, a karteczki ja miałam schowaną za koszulkę. I oni kazali mamie pokazać tą kartkę, ponieważ Polakom zachciewa się budować Polskę na ukraińskiej ziemi. Mama nie wiedziała o tym, że ja mam, i zaczęli szukać. A my mieszkaliśmy już w takiej kuczy, bo dom wszystko było spalone. Nie znaleźli. I wtedy nas czworo dzieci poskładali pod ściany, czy jeden trzymał nóż, drugi jakąś siekierę, i że pozabijają, tylko żeby mama dała. Mama nie dała, bo nie wiedziała gdzie. I wtedy uklękła na kolana, do dzisiaj pamiętam, bo mi się śni po nocach, i zaczęła ich po butach calować, żeby nas nie zabijali. I kartki, mówi, nie ma, bo ta pewno listonoszka was skłamała. I wtedy oni tak myśleli, wyszli, tak mi się uratowali. Ale proszę mi pozwolić jeszcze moje spotkanie z księdzem Tokarczukiem już w Laskowicach. Wyjechaliśmy tutaj i do księdza Dorożyńskiego, który z nami wyjechał tu do Laskowic, przyszedł ksiądz Tokarczuk i tato się mój dowiedział, wziął mnie za rączki i szybko pobiegliśmy na plebanię i powiedział, że to ta dziewczynka, co tam przynosiła wam coś. I on pogłaskał mnie po głowie. Kazał mnie oczywiście wcześniej pocałować w rękę księdza, to tak zrobiłam, i odjechał. I po iluś tam latach mój tato marzył, żebym ja została nauczycielką i uczyła o takich Polakach jak on i ksiądz Tokarczuk. I tak się stało, chociaż na studia się nie dostałam, bo ja byłam córką bandyty Akorskiego. I proszę sobie wyobrazić, pewnego dnia sąsiad ze Złotnik i tu w Laskowicach przychodzi z gazetą robotniczą i mówi: proszę popatrzeć, jak napisali o naszym świętym wikarym, księdzu proboszczem za księdzu wikarem, że jest złodziejem, że donosiciel.
Halo? Niestety rozłączyło, a szkoda, bo rzeczywiście świadectwo piękne. No właśnie, takich świadectw jest bardzo wiele i tak jak tutaj pani powiedziała, z jednej strony to obóz, rzeczywistość ta po stronie niemieckiej, ale z drugiej strony też ta rzeczywistość po stronie sowieckiej, po stronie wschodniej. W naszym temacie też jest kwestia dzieci podziemia niepodległościowego. To też jest bardzo, bardzo bogata, jakby to powiedzieć, historia, której też trzeba dotykać i o której też nie można zapomnieć.
Tak, oczywiście. Ona się poniekąd wiąże z losami Polaków deportowanych. Jak już na początku wspominałem, losy dzieci po jednej, po drugiej stronie granicy opartej na tych postanowieniach paktu Ribbentrop-Mołotow były podobne, były równie tragiczne, straszne. Jeżeli chodzi o okupację niemiecką, były to obozy koncentracyjne, rasowe, przesiedleńcze, germanizacja. W przypadku okupacji sowieckiej mamy tutaj deportacje. W ramach tych deportacji, w sumie ich było cztery, z roku 40 i 1941, na Syberii, w Kazachstanie znalazło się, no, można powiedzieć, około 35 tysięcy dzieci. Z tych 35 tysięcy dzieci przetrwało ewakuację i dotarło na Bliski Wschód wraz z armią Andersa około 20%. Większość tych dzieci po prostu zmarła, tak? Zginęła albo została zamordowana. Nie przeżyła tych strasznych warunków. Wiele dzieci nie przeżywało samego transportu, wiele tygodni w tych wagonach, często nieprzystosowanych do przewozu zwierząt. Dzieci umierały w tych wagonach, kiedy zmarły, wynoszono je na zewnątrz i pociąg jechał dalej. Kiedy docierały na miejsce, nękały ich choroby, nieprzyzwyczajone też do tych trudnych warunków. Trzeba mieć też przeświadczenie, że deportowanymi była przede wszystkim w pierwszym rzucie inteligencja. Byli to osadnicy, byli to leśnicy, ich rodziny, urzędnicy, następnie wszyscy, którzy według władz sowieckich mogli przysporzyć problem, czyli wrogowie ludu. A wystarczyło być Polakiem, być wrogiem ludu, no bo patriota Polak wcześniej czy później chwyci za broń, będzie walczył o swoje państwo. I efektem tego jest również działalność polskiego podziemia niepodległościowego. To polskie podziemie niepodległościowe również ma swoje tragiczne karty i to nie tylko żołnierze wyklęci, ale również ich rodziny ogromnie cierpiały. Osobiście znam pierwszego więźnia, dziecko, które zostało uwięzione tylko dlatego, że jego ojciec Antoni Żubryt walczył o wolną Polskę. Funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa, szpicle, zamordowali jego ojca i matkę w ciąży, a dziecko zostało zamknięte w areszcie śledczym i dopiero pod przybranym nazwiskiem przez rodzinę przewiezione, wykupione z tego aresztu, przewiezione na Śląsk. I chłopak młody dowiedział się o swojej tożsamości wiele, wiele lat później. Także takich historii było bardzo dużo. Trzeba mieć świadomość tego, że byli oni też prześladowani, to w szkołach i w miejscach, w zakładach pracy. To były dzieci bandytów. Tak samo jak dziećmi bandytów były dzieci, które znajdowały się w obozie na Przemysłowej, bo tam były też dzieci, których rodzice zaangażowali się w działalność podziemia niepodległościowego.
Do tego tematu oczywiście jeszcze wrócimy. No właśnie, nie mamy już telefonu, mieliśmy przed chwilą. Panie dyrektorze, jeszcze wracając do tego tematu, warunki życia dzieci w obozie w Łodzi tak jak też mówią historycy, nie odbiegały wcale od tego, jakie były warunki życia dorosłych w obozach koncentracyjnych, szczególnie w Auschwitz właśnie, czy w Birkenau. Ten dragizm gdzieś cały czas w nas jest. Do tego jeszcze za chwileczkę wrócimy, odbierzemy kolejny telefon. Halo?
Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kto się do nas dodzwonił?
Elżbieta z Pomorza.
Witamy Pani Elżbieto.
Ja chciałam powiedzieć, że ja przeżyłam wojnę, ale mnie to może nie tyle dotyczyło, ale miałam siostrę 15-letnią, którą rodzice zawsze musieli ukrywać, bo niestety SS-mani wyszukiwali tych młodych dziewcząt i bardzo ich musieli ukrywać i zabierali. Zabierali nie wiadomo gdzie i ginęły. Ale chciałam jeszcze jedno powiedzieć. Jestem oburzona, bardzo oburzona jestem, jak słucham bez przerwy o tym Tusku. Ja go tylko widzę zaciętymi ustami.
Pani Elu, ale to nie jest temat naszego dzisiejszego spotkania i myślę, że temat nasz jest na tyle ważki, że nie ma co angażować jeszcze tematów pobocznych, z których wiele zdajemy sobie sprawy o ich prawdzie. Natomiast myślę, że nie będziemy teraz dotykać tej kwestii. Dziękujemy za to doświadczenie, za to podzielenie się świadectwem dotyczącym swojej siostry, bo to też była rzeczywistość. Przecież wiele metryk pozmienianych, wiele aktów urodzenia podrabianych też po to, żeby właśnie uchronić dzieci chociażby przed wywózką na roboty, na zachód czy na wschód.
No tutaj wręcz można też powiedzieć o odwrotnej tendencji. To Niemcy, by pozyskać ten materiał ludzki, jakim były polskie dzieci, fałszowali metryki, zmieniali ich miejsca zameldowania, starali się okłamywać ich przybranych rodziców, tych adopcyjnych, przekazując im dziecko, które de facto miało być dzieckiem niemieckim już.
Właśnie, przepraszam, że przerwę, ale to jest pytanie. Czy ci, którzy w cudzysłowie otrzymywali te dzieci do adopcji, czy była w ogóle jakiś taki procent ludzi, którzy zdawali sobie z tego sprawę, skąd te dzieci są?
To jest trudne pytanie. Znam kilka historii takich rodzin, które, można powiedzieć, dokonały takiego pojednania. I takim przykładem jest rodzina doktora Franciszka Witaszka. To był działacz podziemia niepodległościowego, wybitna postać. Niemcy, gdy dowiedzieli się o jego działalności, oczywiście rozbili tą komórkę, którą on kierował, nastąpiły aresztowania i rodzinę doktora Witaszka spotkał straszliwy los. Jego żonę wywieziono do obozu koncentracyjnego. Z 5 dzieci, 3 dziewczynki były ukrywane przez rodzinę, ale 2 najmłodsze, Alodia i Daria, dostały się w łapy niemieckie. Te dzieci zostały wywiezione do obozu na Przemysłową, a następnie poddane germanizacji za pomocą właśnie tego ośrodka Liebensbornu w Kaliszu, z tego co pamiętam. Nadano im nowe metryki, nadano im nowe nazwiska i potem rozdzielono. Jedna z sióstr, Alodia, trafiła do środkowych Niemiec, a druga, Daria, do Austrii. I dzięki działalności doktora Hrabara odzyskaliśmy je. Zresztą miałem tą przyjemność spotkania się z panią Alodią ostatnio podczas tego zjazdu ocalałych. Okazuje się, że jako dziecko, gdy powróciła do Polski w 1947 roku, już nie znała języka polskiego. Więc tutaj matka, która jednak przeżyła tą gehennę obozu koncentracyjnego, postanowiła, z tego co słyszałem, spotkać się z tą osobą, która opiekowała się jej dziećmi w Niemczech. Wiem, że nastąpiło tam pewnego rodzaju pojednanie. Prawdopodobnie ta niemiecka mutter nie miała świadomości tego, że to dziecko pochodziło z Polski. Często do adopcji były przekazywane też takie niemowlęta, które w ogóle nie potrafiły jeszcze mówić. Fałszowane metryki, a być może też świadomość tego w niektórych przypadkach, że lepiej nie drążyć, tak? mamy zdrowe dziecko, tyle czasu
staraliśmy
się o nie. Trudno powiedzieć też, jaki los by je spotkał, gdyby nie ta adopcja. No ale to nie powinno przykrywać tego zbrodniczego procederu, jaki był dokonywany przez Niemców. Te dzieci były po prostu porywane. Te dzieci były wykradzane państwu polskiemu. One miały służyć niemieckiej zbrodniczej machinie. Przyrost naturalny był tutaj najważniejszy, a jak już brakowało dzieci, no to trzeba było te braki nadrobić tymi właśnie tą akcją germanizacyjną opartą na działalności Lebensbornu.
Panie doktorze, 77 lat od zakończenia funkcjonowania obozu, już za dwa dni, 18 stycznia, i w grudniu, 1 grudnia, 80 lat od powstania tego obozu. Po rocznej działalności muzeum, czego można życzyć skądinąd, albo jakie plany są na najbliższe lata? I też na te lata jubileuszowe, na ten rok jubileuszowy, jakby nie patrzeć.
Przed nami mnóstwo planów. Przede wszystkim najważniejsza rzecz, czyli budowa siedziby muzeum. Do tej pory mamy siedzibę tymczasową. Mieścimy się na ulicy Piotrkowskiej 90. Znajduje się tam, można powiedzieć, biuro muzeum. Jesteśmy w stadium organizacji. Marzy nam się nowoczesny budynek i to już jest nasza rola, tak? Będziemy tutaj wspólnie ze specjalistami, z architektami, z ludźmi techniki, ale także w oparciu o doświadczenie pracowników merytorycznych, muzealników. A też trzeba podkreślić, że zamierzamy te wszystkie projekty konsultować z rodzinami byłych więźniów i z samymi ocalałymi. Oni marzą, by dożyć jeszcze tego momentu, kiedy rozpocznie się budowa muzeum. I kiedy tylko mam możliwość z nimi rozmowy, w przypadku telefonów, jakie odbieram, z życzeniami świątecznymi, kiedy ja do nich dzwonię, zawsze słyszę o tym: panie dyrektorze, życzę panu, by jak najszybciej to muzeum powstało, żebyśmy tam mieli swój drugi dom, żebyśmy się mogli tam wszyscy razem spotkać. Tego pokłosiem też będzie stowarzyszenie, które wkrótce powstanie. Ono będzie skupiało też rodzinę i samych ocalałych. Przed nami mnóstwo pracy naukowej. Musimy opracować nową monografię, bo ta, która została napisana w latach 70., jest tendencyjna.
Panie dyrektorze, niestety musimy przerwać, bo nasz program dobiega końca. Mamy też przed sobą pozycję książkową, która została wydana przez muzeum. No właśnie, tytuł bardzo znamienity, Nauczono nas płakać bez łez. O tej pozycji też będzie więcej w naszej części radiowej Rozmów Niedokończonych, do których bardzo gorąco i serdecznie zapraszamy o 21.30. Losy polskich dzieci czasów II wojny światowej i podziemia niepodległościowego były tematem naszych dzisiejszych Rozmów Niedokończonych. Naszym gościem był pan dr Ireneusz Piotr Maj, dyrektor Muzeum Dzieci Polskich Ofiar Totalitaryzmu z siedzibą w Łodzi. Bóg zapłać, panie doktorze.
Boże.
A my zapraszamy na godzinę 21.30 do radioodbiorników. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.